To jest tragiczna historia z happy endem na szczęście, bo gdyby go nie było...
To byśmy nie rozmawiali.
To byśmy dzisiaj tutaj nie rozmawiali. To nakręca mnie wszystko to, co dobre. Co dobre, a uwaga, użyłem tego określenia w kontekście Kuby Wojewódzkiego, to jest oczywiście rzecz gustu. Miłość szeroko pojęta, potrzebna jak powietrze. Oprócz tego, że wiesz co, to cały czas jest, ja oczywiście mam świadomość tego, że jestem postrzegany jako megaloman i narcyz, którym jestem w 100%.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i z wielką radością chcę powiedzieć, że dzisiaj naszym gościem jest redaktor Michał Figurski. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że Cię widzę i bardzo się cieszę, że napisałeś książkę, którą Państwu pokazuję i naprawdę gorąco polecam. Przeczytałam z przyjemnością, ale nie tylko z przyjemnością, tylko z uwagą. Zatrzymywałam się na niektórych słowach, rozdziałach. Książka bardzo, można powiedzieć, osobista. Książka, powiedziałabym, nad momentami intymna. I miałam takie trochę poczucie, że jesteś dość okrutny w stosunku do siebie w tej książce.
No byłem przez tyle lat, zbierając materiał poniekąd na tę książkę. Książka zdecydowanie ku przestrodze. Ja lubię powtarzać, że jestem najlepszym z najgorszych przykładów i to już jest temat na książkę i pretekst, żeby zajrzeć do świata literatury, w co cały czas nie mogę uwierzyć. No, ja lubię czytać i sporo czasu na to poświęcam. Ciągle odwołując się do wielkich, będąc maluszkim. I to jest straszne. W ogóle muszę powiedzieć, że napisanie książki jest znacznie trudniejsze niż się mogło wydawać. I bynajmniej nie chodzi mi tutaj jakby o sam warsztat oczywiście i technikę tworzenia, brzydko mówiąc. Ale te ciągłe wyrzuty, jeszcze tego nie napisałem, jeszcze o tym zapomniałem, jeszcze tamtym nie podziękowałem. Jak powiem, najgorszy dług to dług wdzięczności. A ta piosenka, przepraszam, ta książka, to ciekawe, ta książka to jest trochę spłacanie tego długu wdzięczności.
No właśnie, bardzo dużo jest tutaj wymienionych nazwisk, imion osób, właściwie od twojego wczesnego dzieciństwa, które się pojawiało. O każdym właściwie piszesz dobrze albo po prostu przemilczasz pewne rzeczy, których można się domyślać. Na końcu książki są właściwie jest takie podziękowanie, a jednocześnie też z taką pokorą mówisz, że jeżeli kogoś nie wymieniłeś, a też żeby nie poczuł się urażony, bo że zapomniałeś o nim, czy też go pominąłeś. Jak powiedziałam, w tej książce jesteś w stosunku do siebie momentami okrutny, pokazując w taki też naturalistyczny sposób momenty w twoim życiu, nie tylko tego, kiedy byłeś w raju, ale właśnie kiedy byłeś w piekle. I tak powiedziałam, takie naturalistyczne, intymne fragmenty o pielęgniarkach, które, że tak powiem, pomagają ci wydalać. I jest to coś szalenie intymnego, przekraczającego w jakiś sposób granice. I tak myślałam sobie, że bardzo się tutaj, z jednej strony ty się odsłoniłeś, ale piszesz o różnych osobach, o których możemy się domyślać jakiejś relacji. Ty bardzo chronisz innych, a siebie bardzo odsłaniasz i no pokazujesz, no powtórzę po raz trzeci, siebie w sposób okrutny, bezwzględny.
Co, bo to o mnie jest ta książka. Było w pierwotnej wersji, pojawiło się wiele osób i zdarzeń, które potrzebne mi były po to, żeby opisać pewien kontekst, pewne wydarzenia, które składają się na tę jedną chyba dramatyczną historię, żeby nie powiedzieć kryminalną, bo jest zbrodnia na samym sobie. Natomiast później uznałem, że to nie ma zupełnie sensu. Książka jest zdecydowanie o człowieku, który choruje na cukrzycę w sposób okropny, ją lekceważy. Wielokrotnie słyszę, czytając, nienawidzę cię. Ta książka spowodowała, że spojrzałem na ciebie w zupełnie innym świetle. Jesteś okropnym bohaterem.
Naprawdę? Tak, właśnie
tak, tak. Często słyszę taką opinię, ale wydaje mi się, że tak w ogóle, jeżeli już rozmawiamy o chorobie i o cukrzycy, no bo jest tutaj jakby motywem przewodnim tej książki, to jest to choroba, której towarzyszy bardzo mnóstwo zakłamania. Bardzo wiele rzeczy lekarze postanawiają przemilczeć w swoich gabinetach. Jest bardzo wiele hipokryzji ze strony chorujących, rodzin i lekarzy. Pomyślałem sobie, że jeżeli mam stworzyć książkę, która ma komuś tak naprawdę oczy otworzyć i pomóc, nawet nie tylko w tej chorobie, no tak. To jakby potrzebna to jest absolutna szczerość. Autobiografia tylko dlatego, że wyjaśnia pewien kontekst. Poznajemy osobę, główną postać zbrodniarza, jeżeli już trzymamy się tej terminologii kryminalnej, i staram się sam sobie przede wszystkim wyjaśnić, jak mogło do tej zbrodni dojść.
Wiedziałeś, że w niektórych wywołuje to jakąś antypatię do tego bohatera, którym jesteś w swojej autobiografii? We mnie czułość. Czułość zdecydowanie dla kogoś, kto rzeczywiście może był czasami za bardzo beztroski. Czasami kto szukał jakichś narcystycznych obron w związku z jakimiś kompleksami z dzieciństwa. Kogoś, kto potrafił swoją fizyczność tak ograć, kiedy nie najlepiej, powiedzmy, wyglądał jako młody, gruby chłopiec, ale żeby właśnie nie być prześladowanym, to trochę przyjmował na siebie rolę klasowego błazna, czy też osoby po prostu dowcipnej, dużo mówiącej. I w związku z tym ten tak zwany gruby, który był w serialu, który znaliśmy z dzieciństwa i który co wakacje był pokazywany. Też myślę, że część z Państwa, którzy nas teraz oglądają, jesteście też z takiego pokolenia, znaczy nas dekada różni, ale dość długo ten film był pokazywany i że ty właśnie chciałeś uciec od tego stygmatu bycia grubym, jako właśnie fajny misio, ktoś wesoły. I też twoje życie, które było bardzo życiem interesującym, bo wyjechałeś z Polski z rodzicami, urodziłeś się też w Rosji, w Moskwie. Wyjechałeś potem z rodzicami do kraju, który no, wtedy dla przeciętnego Polaka był szalenie egzotyczny. Właściwie do tej pory jest. I tam ileś lat spędziłeś. Więc twoje życie było bardzo barwne i miałeś w jakiś sposób też prawo myśleć, że jesteś kimś w jakiś sposób niezwykłym, skoro masz takie niezwykłe życie.
Było wręcz przeciwnie, prawda? No. Jak dowiadujemy się z tej książki. Znaczy niesamowite jest to, jak wiele identyfikacji mnie spotyka po tej lekturze, bo rozmawiałem ostatnio z pewną damą, może nie będę zdradzał koniecznie z kim, która mówiła mi, wiesz co, ja też byłam otyła przez całe dzieciństwo. Opisujesz jeden do jednego to cierpienie i te kompleksy i te zabiegi otyłego dziecka, która stara się odwrócić uwagę od swojej otyłości. Zdarzyła mi się też rozmowa z osobą z tak zwanego świadka celebrytów, no bo jest tutaj tego też sporo. Rzeczywiście ja też pod wpływem kompleksów to wszystko tak mocno wchodziłem, a później tak naiwnie wierzyłem w ten blichtr i w to, że będzie to trwało wiecznie, w tę nieśmiertelność, która tutaj też jest leitmotivem tej książki. Więc cieszę się, że na tyle sposobów gdzieś ta książka dotknęła tak bardzo różne osoby. Jest sporo identyfikacji z tego, co ludzie spotykają w gabinetach lekarskich, bo jest też tutaj mnóstwo takich przygód. Przygód oczywiście w dużym cudzysłowie.
No też i fragmentów wypowiedzi lekarzy różnych specjalizacji. Tak. Dotyczących właśnie no, głównie tego o konsekwencjach, jakie mogą być zdrowotne, no, nieleczonej czy źle leczonej cukrzycy.
Bardzo mądrzy lekarze, którzy chyba nienawidzili mnie tak samo, jak potem ukochali. Nienawidzili dlatego, że patrzyli na samobójcę, na przykład na postać młodego człowieka, który jest przewlekle chory, który zaniedbuje się do cna, wykazując się absolutną ślepotą, głuchotą i głupotą oczywiście też, którego raczej ciężko uratować, a jednak którego gdzieś ratują. Sporo bardzo tej bezinteresownej miłości, no to jest oczywiście duże słowo, ale takiej atencji, troski, która uratowała mi życie, bo miłości od osób najbliższych, bez dwóch zdań, o której też tutaj bardzo dużo piszę. Wiesz co, to jest tragiczna historia z happy endem na szczęście, bo gdyby go nie było...
To byśmy nie rozmawiali.
To byśmy dzisiaj tutaj nie rozmawiali, ale... Ja z jednej strony mówię, że to jest książka ku przestrodze, a z drugiej strony ku pokrzepieniu serc.
Tak, to prawda.
Bo działa, wydaje mi się, dwojako. Z jednej strony otrzymujesz na tacy bardzo jasny komunikat i stąd ta szczerość. Jeżeli nie będziesz się prowadził jak należy, to skończysz tak jak ten facet, któremu te pielęgniarki robią to, co robią, i którego choroba degraduje i powoli zamienia w zombie. Bo dokładnie tak jest w nieleczonej cukrzycy. A z drugiej strony ku pokrzepieniu, że z najgorszej matni jednak można wyjść zwycięsko, a potem jeszcze napisać bezczelnie o tym książkę. No to cały ja chyba.
Tak. Dotykasz w dwóch co najmniej momentach w tej książce coś, o czym zaraz powiem. Ale najpierw zapytam się ciebie, no ile myślisz o życiu, o tym, co cię spotkało i też co ludzi spotyka? Na ile jesteśmy kowalami swojego losu, a na ile ten los, to przeznaczenie majdruje tam gdzieś w tym, co nam się ma zdarzyć?
Słuchaj, wiesz co, ten los był dla mnie bardzo łaskawy, więc jeżeli rozmawiamy o zdarzeniach losu, o jakiejś wyższej instancji, która sterowała gdzieś tym moim losem, to wyłącznie mam tutaj pozytywne odczucia. Jeżeli rzeczywiście mówimy o jakimkolwiek kolejach losu, to dla mnie były one bardzo łaskawe. A całą resztę zrobiłem sobie sam. Więc ta moc sprawcza w moim przypadku była dosyć zabójcza. A los sprawił, że jednak z tego wszystkiego wyszedłem.
Się boksowałeś tak, tym dobrym losem, tak to widzisz, tak?
Tak, dokładnie. Jestem wobec siebie bardzo nieambiwalentny, natomiast ja całe życie miałem farta. I to wychodzi też na kartach tej książki. Żebym nie wiem, w jakich tarapatach lądował, zawsze jakoś z nich wychodziłem.
Tak, ale nie każdy, nie wszystkie te tarapaty były spowodowane... Ty całą winę bierzesz na siebie bardzo w różnych sytuacjach. Nie masz dla siebie trochę usprawiedliwienia i ja tak na to patrzyłam, dlatego stąd może ta moja czułość tak, że patrzyłam na ciebie.
Dziękuję,
że ten chłopiec, że po prostu ten mały chłopiec, który potem jest tym dorosłym mężczyzną, ale no, mam wrażenie, że pewne rzeczy niesprawiedliwie cię też spotykały, nawet czy dotyczące to twojego zdrowia, o które też nie dbałeś, ale nie każdy, kto nie dba o swoje zdrowie, kończy się to tak dla niego też w dramatyczny sposób. I chciałabym dotknąć pewnej rzeczy, nie wchodząc też w te szczegóły, bo ty ostrożnie o tym mówisz i też nie chcąc, zaraz powiem, to odwołując się do tego, że w 2012 roku
w tym budynku,
kiedy prowadziliście razem z Kubą Wojewódzkim słynny program WF, to było...
Poranny WF.
Poranny WF. I tam była ta słynny skandal związany z waszą wymianą zdań po meczu tam z Ukrainą o Ukrainka, który był absolutnie... No, satyrycznym raczej naśmiewaniem się z tego, co można by było zrobić. Można by było patrzeć na to, czy to była mowa pozornie zależna, niezależna i różnego rodzaju, czy to jest jakiś cytat włożony, czy parafrazowanie. Zostawmy dla językoznawców. W każdym razie nic się skandalicznego nie dzieje przez kilka tygodni, jak myślisz, i nagle wybucha jakiś porażający całą Polskę, ale nie Polskę, bo aż nawet gdzieś, jak piszesz, na świecie. Ja bardzo dobrze ten moment pamiętam. Pamiętam, że jechałam wtedy do Dębek, to był czas wakacji. I nagle w Dębkach wszyscy moi znajomi gdzieś siedzimy na tym przy Piaśnicy na plaży i nagle wszyscy o tym mówią i się oburzają. I ja byłam dość tym zdziwiona, ponieważ było to towarzystwo takie, które na co dzień też w podobny sposób mogło żartować. Nie chodziło akurat tutaj by głównie o sprawę Ukrainek, tylko pewnego żartu, który przekraczał granicę takiego, że u cioci na imieninach takich się nie mówi. Raczej jest to dowcip koszarowy, czy też taki im. I nagle to oburzenie, pomyślałam sobie, wtedy jeszcze nie, ale mnie to zdziwiło, że te osoby inteligentne i takie, że one uległy temu wzburzeniu, to jakiś czas trwało. I ja teraz z perspektywy czasu, czyli po tych 11, tak dobrze mówię, latach?
No tak, zgadza się.
11 latach, że to były początki właśnie tego cancel culture w Polsce. Że jeszcze wcześniej, tego typu rzeczy one przechodziły. Przecież te żarty, tam w tym programie jeszcze tych żartów było więcej. No, taki żart, który moim zdaniem był bardziej graniczny, czyli dotykanie tam Smoleńska, tak, i tam trochę to było, powiedziałabym, bo no dotyczyło jakiegoś tam dramatu. Więc tu można by było się zastanowić. I to przeszło, a tutaj ta historia nie przeszła. I teraz, czy ty wiesz, co się wydarzyło? Dlaczego akurat to? Bo czy to już do nas po prostu dotarło, ten cancel culture? Czy po prostu mieliście wroga jakiegoś bardzo, jedną osobę, która pomyślała sobie, że o, się oburzę i teraz coś z tym zrobię?
Wysoki sądzie, cokolwiek powiem, obróci się przeciwko mnie w tym kontekście, dlatego postaram się jak najszybciej ten wątek zakończyć. Po pierwsze, wydaje mi się, że ciężar gatunkowy semantycznie jest tutaj bardzo ciężki i łatwo zrobić wokół tego skandal na pewno. A w ogóle może po drugie, a po pierwsze to bez dwóch zdań wypowiedź była idiotycznie skandaliczna. Za co przepraszaliśmy, co zostało już wyjaśnione w sądzie. Jednoznacznie określone jako wypowiedź zupełnie jakby abstrahująca od poglądów prowadzących, czy też autorów tejże wypowiedzi, zakwalifikowana jako satyryczna, koniec, kropka. Natomiast czy to było cancel culture? Wiesz co, wiele rzeczy, które wydarzyły się po tym, podchodzące pod cancel culture, było znacznie bardziej skandaliczne niż nasza wypowiedź. Nie chcę tutaj posługiwać się żadnymi przykładami, bo nie będę nikogo reklamował, ani też teraz tutaj szat rozdzierał jako ten poszkodowany. Tym bardziej, że jestem jeden i nie będę tu w żadnym stopniu reprezentacją. Natomiast to jest dobry przykład na to, jak jedno słowo czasami potrafi wiele zmienić. Tak jak mówiłem o tym dobrym losie, który wiele dobrego mi wyrządził, to tak zdarzało się w moim życiu również tego typu incydenty, bo tak należy dzisiaj to nazwać z perspektywy czasu, które wyrządziły mi bardzo, bardzo dużo krzywdy w bardzo wielu różnych kontekstach. Zdrowotnym, ale też
zawodowym,
osobistym, przez pryzmat pewnej obyczajowości. Ale nie byłbym daleki od określenia, że przypadek rządził moim przypadkiem. Wiesz, jak wszyscy neoficie, oczywiście jestem dosyć okrutny i radykalny w poglądach, ale wiesz co, już trzymając się tej tematyki zdrowotnej, bo przecież ona przyświeca tej książce, przede wszystkim staram się odzierać z ewentualnych pretekstów bycia biednym, bycia poszkodowanym.
Ofiarą.
Bycia jakąś ofiarą losu, czy też ofiarą okoliczności. Niestety na tę ofiarę, na tak zwaną ofiarę, bardzo wiele osób traci swoją sprawność i traci bardziej swoje zdrowie, pogrążając się w chorobach. I to dotyczy zarówno cukrzycy, jak i wylewów, udarów, od którego zaczyna się przecież ta książka, bo zaczyna się od mojego otwarcia oczu i zdania sobie sprawy z tego, co się stało. Bardzo chciałem na pewno tą historią dać kopa. Dać kopa wszystkim tym ludziom, którzy jednak załamują się w chorobie, bo też miałem taki moment. Jednak to załamanie jest początkiem końca. Gdybym pozwolił sobie i otoczeniu na bycie tym biednym misiem, którego dotknął zły los, zła choroba, zły udar czy zła cukrzyca, to na pewno nigdzie bym nie dobrnął. A starałem się bardzo wykorzystać cały swój potencjał, swoje siły i ambicje, którą z tej zawodowej potem przełożyłem na tę rehabilitacyjną, zdrowotną. Chciałbym pokazać wszystkim, że w tym sensie jesteśmy panami swojego losu.
No bo to jest książka w jakimś sensie o walce, w różnego rodzaju 100%. walce ze sobą, na innych obszarach, walce też ze sobą, o siebie, na różnych etapach różnie to było. Wiesz, że ja kiedyś napisałam, to wtedy pisałam i też na temat, i taki był to felieton, to się chyba nazywało pod tytułem Ekstaza i Dolorosa, tam dwa bieguny emocjonalnego kiczu i o emocjach, które są w mediach, które właśnie mogą w jedną lub drugą stronę nas popychać jako odbiorców, a też już chyba samych dziennikarzy, którzy też sami tym emocjom, które same tworzą, też ulegają. I tam w tym felietonie mówiłam o tym pewnych oskarżeniach, które są, które media tworzą i tworzą takie stosy, na które rzucają kogoś i tłum może ten stos podpalić, ale też tłum może czasami komuś darować i tak właściwie...
Nie, tłum nie daruje nigdy.
Tak? Dlaczego nie jest na przykład po aferze ukraiński był tylko jeden winny, bo tak napisałam w tym...
Wiesz co, ale to jakiś tłum darował komuś. Myślę, że to nie jest kwestia jakiegokolwiek tłumu. Wiesz co, zacznijmy od tego, że w ogóle odcienie szarości, ambiwalencja się w ogóle nie opłacają w naszej rzeczywistości, szczególnie medialnej. Nie ma już znaków zapytania, są tylko wykrzykniki. Mhm. I to wielokrotne. Mhm. Dzisiaj już się nie stawia jednego, tak jak kiedyś, tylko co najmniej trzy i to taką bardzo pogrubioną kreską. Chyba po to, żeby przebić się przez pewien chaos i szum komunikacyjny, który dzisiaj panuje z każdej strony. Więc to, co się liczy najbardziej, to oczywiście skandal. Mm-hmm. Wszystko to, co napisane drukowanymi literami, bo tylko to czytelne. Ludzie już przestali w ogóle, jak wiemy, zaglądać do jakichkolwiek tekstów, bawić się w jakiekolwiek interpretacje. Napisane w lidzie, tłustym drukiem, tak się stało, koniec, kropka. Mm-hmm. Co ciekawe, dalej żyjemy w takich czasach trochę średniowiecznych w tym kontekście, że to, co zostało, to, co się pojawiło drukiem, jest prawdą objawioną i nie ma prawa podlegać jakiejkolwiek dyskusji. To ciekawe, że dzisiaj, kiedy mamy taki wybór i takie możliwości zadania sobie odrobinę trudu, właśnie postawienia tego znaku zapytania, czy to, co widzę, na pewno jest zgodne z tym, co jest prawdziwe. Jednak wybieramy te najprostsze rozwiązania. Bardzo krótkie teksty, zdjęcia, jak się dzisiaj okazuje, zmanipulowane bardzo często, sztuczne, nie mające nic wspólnego z prawdą. Nie uciekam, broń Boże.
Uciekasz?
Oczywiście staram się jak mogę. Ale to był wielki wykrzyknik. Łatwo było to, wiesz co, to... Ty mówisz, taka zdziwiona byłam, że tacy inteligentni ludzie, którzy rzekomo nie zajmowali się takimi tematami, nagle zaczęli o tym mówić, bo wykrzyknik był tak ogromny. Okoliczności były sprzyjające. Tu Polska, Ukraina, razem organizujemy Mistrzostwa Europy. Codziennie w mediach wielki wyścig miłości, kto kogo kocha bardziej, a tu nagle taki tekst. No, ranga wydarzenia się, rangę wydarzenia podkreśla chociażby to, że po tylu latach dzisiaj przy zupełnie innej okazji dalej o tym rozmawiamy.
Wiesz co, rozmawiamy, ale nie. Ja mówię o tym dlatego bardziej i teraz wiem, że ty nie będziesz chciał o tym rozmawiać, w związku z tym ja będę pewno mówiła.
No, wszystkim porozmawiamy.
Wiem, że też się, proszę państwa, trochę śpieszymy, bo Michał będzie musiał niedługo wyjść, w związku z tym trochę kłopotnie.
Ja muszę odebrać.
Tak, zresztą tak. Ale... No nie byłam w stanie całości obejrzeć twojej rozmowy u Kuby Wojewódzkiego, gdzie rozmawiał z tobą i z panią Anną Dymną. I widziałam fragmenty i nie chciałam obejrzeć. Też Kubę bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja też Kubę, ty powiedziałeś, że masz do niego słabość, ale jest to rodzaj syndromu sztokholmskiego.
Tego nie powiedziałam.
Coś tam było z tym syndromem sztokholmskim, chyba tak? Tak, ale no i w książce też to tak jest, nie, nikogo o nic nie chodzi. Ale to, co powiedziałam o swoim felietonie, dlaczego Kuba pozostał w radiu? Właściwie nikt tego Kubie nie pamięta już, tak jak pamięta się to tobie. I też... jak powiedziałam, ja Kubę lubię, nie jestem Kuby w żaden sposób ofiarą, a nawet mi kiedyś pomógł, jak startowałam w wyborach, też powiedział, że będzie na mnie głosował i bardzo ci za to, Kuba, dziękuję i cię serdecznie pozdrawiam. Natomiast uważam, że mnie aż zabolało, po prostu zabolało w moment, kiedy Kuba rozsiągnięty na kanapie swoim, po swojemu, zapytał się ciebie, a co ty czujesz, kiedy mnie tutaj tak widzisz? Co ty, jak to odbierasz? No nie wiem, myślę, że to takie pytanie do Kuby, bo myślę, że Michał nie odpowie, bo tak wszystko tutaj jest.
Ależ tak. Słuchaj, to w ogóle niesamowite, że tak bardzo rezonujesz tak nieistotne, szczególnie w kontekście dzisiejszej rozmowy, wydarzenia. Wiesz co, po pierwsze nie, ja jestem osobą, która w ogóle nie zwraca uwagi na... I to też było moim przekleństwem bardzo, bardzo długo.
No.
Na jakieś niedobre wydarzenia. Ja cierpię na taką chroniczną amnezję, którą załączam natychmiast, kiedy coś jest nie tak, bo to mnie zatrzymuje, bo to sprawia, że się potykam. Nie dzięki rozpamiętywaniu jakichkolwiek złych momentów w moim życiu idę do przodu, tylko nakręca mnie wszystko to, co dobre. Co dobre, a uwaga, użyłem tego określenia w kontekście Kuby Wojewódzkiego, to jest oczywiście rzecz gustu i każdy może odbierać to inaczej. Słuchaj, zdarzenie, o którym mówisz, w ogóle ani przez sekundę nie zajęło mojej uwagi. Niespecjalnie też rozpisywałem się o tym wszystkim w książce, ani o Kubie, ani o tak zwanej aferze, ponieważ to zupełnie nie o tym jest ta książka.
Ta książka absolutnie nie jest o tym, tak.
Ona nie powstała po to, żeby komukolwiek cokolwiek wyjaśniać. To jest takie, wiesz, to najbardziej drastyczne zdjęcie z mojego osobistego albumu, które postanowiłem wyjąć i pokazać wszystkim. Taki, proszę państwa, byłem. Dochrapałem się tego, czego się dochrapałem. Mamy tutaj winę i karę, na pewno, nie mówię z Raskolnikowym. To jest po prostu taki przypadek. Co zrobić z tym czytelnik? To już jest oczywiście jego sprawa. Bardzo się cieszę jako autor tej książki, że ona wywołuje tak ogromne emocje, bo też wiem, bo też to słyszę bardzo często takie opinie. Myślałem, że taki kolejny celebryta napisał sobie książeczkę o sobie. Bynajmniej nie był taki cel zupełnie. I tak jak mówię, autobiografia, ponieważ ja musiałem, opisując ten kliniczny przypadek pacjenta, opisać pewien kontekst tego, też tłumacząc samemu sobie. W myśl tego, że autor zazwyczaj terapeutyzuje się swoim dziełem, w moim przypadku w dużym cudzysłowie będę to podkreślał, wyjaśniając sobie samemu, dlaczego ja się mogłem do czegoś takiego doprowadzić. Później, zakładając fundację Najsłodsi, która pomaga osobom chorym z cukrzycą, okazało się, że takich jak ja są setki tysięcy chyba w Polsce. Tak. co najmniej setki tysięcy. I są to ludzie młodzi, są to dzieci, ale są to też ludzie dorośli, są to też osoby starsze, które negują fakt bycia chorym, próbują wygrać z chorobą, próbując oszukać ją na każdym kroku, mając na końcu zawsze tę samą odpowiedź. A jak przegram, to trudno, to umrę jutro i będzie po wszystkim. No cóż, to nie tak.
No tak.
Jeszcze jest kawałek do tej śmierci. A te wszystkie zdarzenia, Moniko, o które ty mnie pytasz, Boże, jakie one są kompletnie, przy całym szacunku do ciebie, nieistotne w całej tej historii. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam Kubę, ja bardzo serdecznie pozdrawiam każdego redaktora, który powiesił wtedy na mnie psy, miał pewnie ku temu powody. Dziękuję każdemu, który próbował rozpaczliwie w jakikolwiek sposób ratować tę sytuację. Nie da uratowania. Przeprosiłem za wszystko, co się wtedy stało. Poniosłem za to winę. Nie oczekuję, że ktoś jakby solidarnie powinien razem ze mną wylewu dostawać. Nie, dziękuję. Ja tego nikomu nie życzę. Wiesz, to był taki moment, pamiętam w szpitalu, kiedy tak sobie myślałem, a gdyby tak można było teraz to wszystko ze mnie wyjąć, co mi się stało i tak po prostu rzucić to na kogoś, już jak w jakiejś bajce. Po prostu
ten zły czar, tak.
Te klątwę ze mnie, tak. ze mnie zdjęcie dać komuś. I przysięgam, że pomyślałem wtedy, że jest to wszystko tak okropne i tak straszne, że najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Mhm. O tym jest ta książka. Starałem się opisać ten stan, w którym no niestety poniekąd na własne życzenie się znalazłem.
Myślę, że też bardzo ważna jest ta perspektywa, że książkę pisałeś przez 8 lat, więc różne to były momenty w twoim życiu.
Tak.
Teraz, kiedy tę książkę skończyłeś, kiedy ją wydajesz, można powiedzieć, że jesteś w dobrym momencie swojego życia. Jakby patrząc na to, co wszystko, jak mogłoby być i...
Wiesz co, jakoś tak się złożyło, że razem z tą książką poskładało się wiele. No. Ja pisałem ją 8 lat, przede wszystkim dlatego, że ona... propozycję napisania książki dostałem zaraz po wylewie. I te 8 lat to był czas powrotu do siebie. To był czas ogromnej walki o sprawność, o odzyskanie zdrowia, odzyskania zawodowej pozycji, o zbudowanie domu, no jakiejś warowni, która by mnie chroniła, bo od zawsze tak postrzegam rodzinę. I książka była ostatnią rzeczą, na którą miałem czas. To jest zbiór zapisek, które tworzyłem w różnych momentach mojego życia. Na ogół szczęśliwych, kiedy mogłem przestać walczyć o byt i o siebie i sięgnąć po ten telefon. Dlatego książka pisana, autobiografia pisana kciukiem, bo ja wszystko pisałem kciukiem, tak, na telefonie. Nie używam komputera. Nie mam niesprawną lewą rękę. Więc to są te momenty, kiedy mogłem tak na spokojnie uruchomić pamięć, włączyć jakąś refleksyjność i spróbować to zamienić w słowa. Dlatego ta książka jest tak bardzo intymna. Już nie poprzez te szczegóły. Dla mnie to jest jakaś chyba jedna wielka spowiedź przed samym sobą. Przepraszam każdego, że uczyniłem go świadkiem, ale wydaje mi się, że jednak w słusznej sprawie. Że jednak dobrze jest pomóc wszystkim tym ludziom, którzy też trafiają w swoim życiu na taki moment, gdzie czują, że przegrywają na ringu ze swoją słabością. W kontekście pewnej walki z chorobą, bo to nie jest tylko o cukrzycy, to jest o otyłości, to jest o depresji, to jest o chorobie nerek. Wiesz, tutaj katalog chorób jest potężny. Oprócz tego, że można każdą wstawić. Tak naprawdę, bo to, że ten facet jest jakimś tam jakąś tam osobą z radia czy z telewizji, w żaden sposób nie pomaga. Wręcz przeciwnie, bardzo mu przeszkadza, o czym też tutaj piszę. Wiesz, to jest ciągła, tu w tym budynku, jak mówisz, trwał cały czas taki, wiesz, udawany spektakl podniesionych rękawic i takiej owataszki, wiesz, mm-hmm. który swój zawód uczynił jakąś tarczą przed ogromem swoich kompleksów i słabości. Tak naprawdę. Fajnie jest móc się tak wyspowiadać z tego wszystkiego i jakoś się, wiesz, tak uwolnić od tego. Naprawdę.
Tak, i myślę, że też taką pokazać twarz, bo jednak ty najczęściej pokazujesz tą swoją twarz, no może już nie wataszki, ale tak wesoło, żeby było koniecznie dowcipnie.
Tak, niezobowiązująco.
Szybko, niezobowiązująco. Tak. Natomiast ta książka pokazuje ciebie z innej strony. Myślę, że też trochę to twoje takie amplua, które od dzieciństwa niesiesz sobie, wymyśliłeś właśnie z jakichś tam powodów, kompleksów, że ono też możesz sobie już je, powiedzieć sobie, że możesz z tego korzystać, kiedy chcesz, ale już nie musisz.
No tak, bo błazenek klasowy przerodził się z czasem w błazna medialnego zdecydowanie. Ja mam świadomość tego, że wiele osób postrzega mnie jako świszczypałę, tak zwaną człowieka niezwykle błahego, być może niezdolnego do jakiejkolwiek głębszej refleksji, ale przecież tak żyłem, dokładnie, więc jakby, tylko że ta książka nikomu niczego nie ma udowadniać.
To nie jest takie, macie robić tak, uważajcie.
Dokładnie.
To
nie. Ja przede wszystkim dedykuję wszystkim, tak jak napisałem, wszystkim ludziom, którzy okazali mi miłość, bo miłość jest, jest ta książka zdecydowanie. To po pierwsze, po drugie, jak mówiłem, bardzo ważne jest to ku przestrodze. Pogrywasz sobie z przeciwnikiem, który jest znacznie silniejszy od ciebie i zabije cię w końcu. I o tym
tak,
jest ta książka.
Tak. O tym jest ta książka i państwu właśnie jeszcze raz polecam. No i co? Bo właśnie mówisz wszystko o miłości. Tutaj jest w książce All You Need Is Love, czyli John Lennon, czyli wszystko, czego potrzebujemy, to jest miłość, czyli w jakiś sposób, tak, o miłości.
Bez miłości nie ma zdrowia, no nie ma. Miłość szeroko pojęta, potrzebna jak powietrze. Oprócz tego, że wiesz co, to cały czas jest, ja oczywiście mam świadomość tego, że jestem postrzegany jako megaloman i narcyz, którym jestem w stu procentach. Natomiast chociaż to kliniczne pojęcie, należałoby udowodnić z pewnością jakiś test czy coś. Natomiast wiesz, to zabrakło zdecydowanie temu bohaterowi miłości własnej, której życzę każdemu. No, myślę, że to jest ten moment, kiedy zatrzymujemy się przed lustrem, patrzymy w niej, zastanawiamy się, czy chce nam się ratować tego kogoś, czy może jest wręcz przeciwnie. To jest ta historia, czyli o miłości.
O miłości. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Niestety musimy kończyć, bo będziesz jechał, tak.
Nie daj Bóg się spóźnię. Więc życie zakończę prędko.
Więc trochę żałuję, że tak krótko, ale i tak dziękuję ci, że poświęciłeś czas.
To ja ci bardzo dziękuję.
I dziękuję za rozmowę.
Wielki zaszczyt jeszcze raz się spotkać i
uczestniczyć. Jeszcze właśnie może.
Tak. Spotkanie z tobą. Dziękuję.
Proszę państwa, również państwu bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę i jak zwykle czekam na państwa komentarze i do zobaczenia wkrótce.